Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj jest ze mną pani dr Adina Zemanek, sinolożka, wykładowczyni przedmiotów z zakresu kultury popularnej Azji Wschodniej, filozofii Azji Wschodniej, przemysłu kulturalnego i kreatywnego oraz metod badawczych na Uniwersytecie Centralnym Lancashire. Przez ostatnie kilka lat zainteresowana kwestiami Tajwanu, o których dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I tak jak mówiłam, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Tajwanie, a konkretnie o kreowaniu tożsamości narodowej Tajwanu za pomocą kinematografii, czyli takiego specyficznego, myślę, bardzo medium. Będziemy mówić o tym, jak ta kinematografia tajwańska wygląda, czym różni się od kina innych kultur i co w niej jest takiego wyjątkowego, że pomaga Tajwańczykom w kreowaniu ich odrębnej tożsamości. Pozwoli pani, że pokrótce wytłumaczę osobom, które Chinami nie interesują się na co dzień, o co właściwie chodzi z tym sporem o Tajwan i dlaczego jest to temat tak gorący i burzliwy. Tajwan, czyli tak naprawdę Republika Chińska, jest państwem nieuznawanym przez większość społeczności międzynarodowej. Oficjalnie rząd Republiki Chińskiej uznaje, że jest jedyną legalną władzą państwa chińskiego, obejmującego całość obszaru dzisiejszych Chin i Mongolii, ale wskutek zwycięstwa w XX wieku komunistycznej rebelii na kontynentalnej części Chin musiała przenieść się tymczasowo, chociaż tak naprawdę wiemy, że to tymczasowo trwa już przez czas tak naprawdę dłuższy i nie wiemy, czy kiedykolwiek niestety się skończy, na wyspę Tajwan. Władza Republiki Chińskiej nie zamierza kontynuować wojny domowej z władzą Chińskiej Republiki Ludowej, ale zamiast tego toczy się obecnie dyskusja polityczna w kwestii utworzenia państwa tajwańskiego. Do roku 71 Republika Chińska, zwana przez komunistyczną partię Chin tą zbuntowaną prowincją, ponieważ administracyjnie podaje się Tajwan czasami jako 23. właśnie tą zbuntowaną prowincję Chińskiej Republiki Ludowej, reprezentowała Chiny w ONZ-cie. Jednakże w późniejszych latach to zbliżenie KRL-u i USA na początku lat 70. XX wieku oraz naciski władzy KRL-u spowodowały, że Republika Chińska uznawana jest obecnie tylko przez 16 państw. Od 1 stycznia 2002 roku Republika Chińska należy do Światowej Organizacji Handlu, co też będzie istotnym punktem naszej rozmowy, pod nazwą Oddzielny Obszar Celny Tajwanu. Jednak Tajwan jako nieistniejące osobno państwo nie może zakładać ambasad czy konsulatów, na których miejsce tworzy biura o podobnych funkcjach, ale nie jako oficjalne jednostki. Stąd też wynikają problemy natury społecznej i poczucia tożsamości narodowej Tajwanu, który chce pozostać jednostką odrębną od KRL-u. Ludność Tajwanu stara się tworzyć własne dziedzictwo, a dziś porozmawiamy o sztuce kinematografii powstającej właśnie na Tajwanie. Wróćmy jeszcze na chwilę do podstawy narodu, czyli ludzi. Pani doktor, jeśli chodzi o ludność Tajwanu, jest to obszar etnicznie zróżnicowany. Kto właściwie zamieszkuje Tajwan? Które grupy tak naprawdę możemy uznać za rdzennych mieszkańców, a które są napływowe? W jakich latach pojawiali się oni na wyspie?
Najstarsza rdzenna ludność Tajwanu to ludność aborygeńska pochodzenia austronezyjskiego. To są ludzie, którzy obecnie stanowią trochę więcej niż 2% ludności Tajwanu i więcej, prawie 600 tysięcy osób, a ta ludność jako nie jest całością bynajmniej, ale jest złożona z różnych grup. Uznaje się w tej chwili 16 takich grup ludności aborygeńskiej, a więc to są najstarsi mieszkańcy Tajwanu. Później, dużo później zaczęła napływać na Tajwan ludność z Chin, czyli Chińczycy, albo z grupy Han, albo z grupy Hakka. Te dwie grupy są bardzo blisko ze sobą spokrewnione. A migracja z Chin kontynentalnych na Tajwan miała miejsce szczególnie w XVII wieku, kiedy południe Tajwanu było pod panowaniem holenderskim. A więc to są ci, to są, to jest ludność Hakka i tak zwani Pęzhenren, czyli rodowici Tajwańczycy, czyli Tajwańczycy pochodzenia chińskiego. Potem w XX wieku, po II wojnie światowej, nastąpiła kolejna fala ludności chińskiej z kontynentu, czyli ludzie związani z rządem nacjonalistycznym, który przeniósł się z Chin na Tajwan. To są lata 40. XX wieku. To są z kolei Waishenren, czyli ludność wpływowa z Chin kontynentalnych. A więc tutaj mamy już cztery wielkie grupy, ludność aborygeńska, Hakka i dwie grupy Han. Ponadto od lat 80. 90. Na Tajwan przybywa coraz więcej ludzi, robotników czy ludzi zatrudnionych do rozmaitych prac w Azji Południowo-Wschodniej. Albo żony. Tych ludzi też jak kategoryzuje się pod nazwą piątej wielkiej grupy, to jest grupa wchodząca w skład ludności tajwańskiej, czy grupa tworząca tajwańską wspólnotę narodową. A więc to w dużym uproszczeniu te pięć grup.
Czyli tak naprawdę mamy aborygenów, dwie takie większe migracje, pierwszej grupy Hakka i później grupę Hanów, tak? No i już później też migracje z południa Azji. Dobrze. Mówiąc o sztuce, bo przejdziemy już sobie powoli do kina, też z materiałów, które od Pani dostałam, należy zwrócić uwagę na termin twórczości ponadnarodowej, mówiąc o tej kinematografii tajwańskiej. W języku angielskim jest to termin transnational. Dla nas o wiele bardziej znanym, takim naturalnym terminem będzie international. Ale właśnie czym różni się to international od transnational i co oznacza ta ponadnarodowość w przypadku kina tajwańskiego?
Są różne opinie na ten temat, ale podstawowa różnica, jaką ja widzę, pomiędzy międzynarodowe a transnarodowe, to pojęcie międzynarodowe a transnarodowe, to jest to, że w przypadku pierwszego, czyli międzynarodowe, nacisk jest może bardziej na państwa i na relacje między państwami jako jednostki odrębne. Natomiast jeżeli chodzi o transnarodowe, pojęcie transnarodowości, transnational, to są rozmaite inne, no nie wiem, instytucje, osoby niekoniecznie należące do państwa narodowego, które mają rozmaite kontakty, istnieje między innymi wymiana, która przekracza granice państw narodowych. Natomiast jeżeli myślimy teraz o tym pojęciu transnarodowości, transnationality albo transnationalism, mi się podoba osobiście takie pojęcie, które było zaproponowane przez badacza kina azjatyckiego Chrisa Berry. I Chris Berry zaproponował pojęcie, które nazywa się po angielsku transnational assemblages, czyli takich tymczasowych, bo to pojęcie w jego ujęciu, w jego mniemaniu, w jego rozumieniu jest korzystną ramą pojęciową dla różnych zjawisk, które w tej chwili, wymiany kulturalnej, która ma miejsce w Azji, dlatego że uwzględnia rozmaite różnice i złożoności rozmaitych rodzajów. A więc te transnational assemblages to są takie twory, związki współpracy tymczasowej, to nie są jakieś systematyczne i długotrwałe związki wymiany czy współpracy, ale tymczasowej, bardzo, bardzo rozmaite praktyki heterogeniczne, dużą ilością elastyczności i otwartości na zewnątrz, także rozmaite podzwiązki można w obrębie tych większych tymczasowych tworów nawiązać dla osiągnięcia różnych korzyści, interesów. A te assemblages, te takie tymczasowe twory mają charakter różnorodny. Są to związki pod względem technologii, kapitału, pracy albo pod względem politycznym. Więc to takie tymczasowe twory współpracy o ciągle zmiennym kształcie.
Myślę, że zrozumiałam i że przejdziemy właśnie do tych związków w kontekście Chin, ale przechodząc jeszcze tak bardziej ogólnikowo do kina, chciałam zapytać, może tak, po dołączeniu Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, o czym też już przed chwilą mówiłam, wiele osób uznało, że sztuka, w tym też kino tajwańskie i też kino Hongkongu, które jest bardzo popularne, ulegną rozpadowi. Obawy o brak miejsca na rynku światowym dla kin Tajwanu i Hongkongu nie sprawdziły się. Jednak jak sytuacja wyglądała na początku XXI wieku? Z jakimi problemami liczyło się kino tajwańskie i czy udało je się rozwiązać? Może właśnie dzięki tej twórczości ponadnarodowej, o której przed chwilą pani powiedziała, bo jakby nie umieściłyśmy sobie właściwie w żadnym konkretnym roku powstania tej definicji. Także jestem ciekawa, czy to był właśnie wynik tej takiej potrzeby i czy to powstało właśnie wtedy, kiedy Chiny zaczęły się jeszcze mocniej, Chiny kontynentalne, zaczęły się jeszcze mocniej otwierać na świat, że Tajwan czy Hongkong musiały szukać wyjść właśnie takich jak współpraca ponadnarodowa?
Okej, okay. A więc tak, od czego tutaj zacząć? Może sytuacji tajwańskiego kina na przełomie XX i XXI wieku. Na Tajwanie w latach 80. Pojawiło się tak zwane kino nowej fali. Do tego jeszcze wrócę za chwilę. To były lata 80. Te produkcje filmowe były bardzo, było o nich głośno na rozmaitych festiwalach międzynarodowych. Stały się bardzo znane, osiągnęły wielki sukces międzynarodowy. To była nowa fala, lata 80. Później tworzono podobne filmy w latach 90. Natomiast koniec lat 90. i początek XXI wieku to taka cezura, taka przerwa, taki moment przejściowy w kinie tajwańskim pomiędzy takim kinem, które było wielkim sukcesem międzynarodowym jak nowa fala, ale było to kino trudne, które bardziej można skategoryzować jako sztuka czy sztuka wyższa. Niedostępne, nie było to kino rozrywkowe w żadną miarą. Natomiast na początku XXI wieku na Tajwanie brakowało właśnie tego kina rozrywkowego, które byłoby sukcesem też lokalnie. To była sytuacja kina tajwańskiego jako takiego w tym momencie. Natomiast kina dołączyły do WTO w 2001 roku. I wtedy stały zmuszone, czy zaistniała konieczność otworzenia na współpracę medialną z innymi krajami. Mniej więcej w tym samym okresie podpisano z Hongkongiem, z Tajwanem porozumienia, wskutek których produkcje hongkońskie czy tajwańskie, czy koprodukcje pomiędzy Hongkongiem a Chinami albo Tajwanem a Chinami, uzyskały takie same prawa, czy były traktowane na rynku chińskim jako produkcje lokalne. Bo wcześniej filmy Tajwanu i Hongkongu były traktowane jako zagraniczne, a do dzisiaj istnieje kwota, taka liczba ograniczenia co do importu filmów, a i nie tylko, innych produktów medialnych również. I takie porozumienie podpisano więc z Hongkongiem w 2003 roku, a z Tajwanem w 2010 roku później. Wtedy filmy z Hongkongu i Tajwanu zaczęto traktować jako lokalne na rynku chińskim, więc nie podlegały tym ograniczeniom wobec filmów zagranicznych. I pojawiły się pewne ułatwienia, rozmaitego rodzaju ułatwienia, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy Chinami a Hongkongiem albo Tajwanem. Taka sytuacja, która pojawiła się po podpisaniu tych porozumień, to można ją bardzo korzystnie analizować właśnie w ramach tego pojęcia transnational assemblages. Jest to współpraca bardzo różnego rodzaju. Czy to producenci, reżyserzy, czy Tajwanu, czy Hongkongu, którzy zakładają swoje firmy producenckie w Chinach. Albo, no nie wiem, jest taka firma, która się nazywa Cinex, CNEX, która jest założona przez osoby z Tajwanu. Ona ma siedzibę w Pekinie, ale też oddziały w Tajpeju i Hongkongu, ona zajmuje się produkcją filmów dokumentalnych. A więc firma działająca w Chinach, założona przez Tajwańczyków, która łączy właściwie Chiny, Tajwan i Hongkong pod względem produkcji filmów dokumentalnych. Jest to bardzo ważna firma dla producentów, dla reżyserów z Chin, ponieważ w ten sposób dostają możliwość uzyskania środków na produkcję niezależnych filmów dokumentalnych i też rynku. Inny rodzaj współpracy to aktorzy, którzy są zatrudniani występują w różnych filmach. Na przykład jest taki film, który się nazywa This is not what I expected. On powstał w 2017 roku w reżyserii Derek Hui, który jest z Hongkongu, gdzie głównymi postaciami są aktorka z Chin i tajwańsko-japoński aktor Takeshi Kaneshiro. To jest historia miłosna. A więc ta wymiana w zakresie kina pomiędzy Tajwanem a Chinami ma bardzo rozmaite formy.
Czyli tak naprawdę te koprodukcje kina z Chin kontynentalnych i te z Tajwanu powstają tak naprawdę na wielu płaszczyznach, tak? Ponieważ nie zawsze chodzi o finansowanie. Czasami chodzi właśnie o wymianę aktorów, czasami chodzi o wymianę jakichś specjalistów, czy to reżyserów. Pewno to związane z charakteryzatorami, z kostiumografami. Tak. Także to jest tak naprawdę wzajemne inspirowanie się w pewnych kwestiach. To, co mi się jeszcze nasunęło teraz, kiedy powiedziała Pani o aktorach z Hongkongu czy z Tajwanu współpracującymi z tymi z Chin, w jaki sposób omijane są bariery językowe? Ja uczę się chińskiego mandaryńskiego, ale wiem, że ten język na Tajwanie też jest inny. Czy to jest tak, że aktorzy uczą się imitowania jakichś dialektów, czy muszą się uczyć zupełnie innego języka? Jak to wygląda?
Dziękuję za pytanie. To ciekawe pytanie, które mnie to też ta kwestia nurtowała w różnych sytuacjach. A więc to jest tak, na Tajwanie językiem oficjalnym jest oczywiście też mandaryński, ale nie jest to mandaryński, który brzmi dokładnie tak samo jak ten, który obowiązuje w Chinach kontynentalnych. Na Tajwanie nie ma różnicy, znaczy jest różnica teoretycznie, ale nigdy jej nie robi w mowie pomiędzy zzyszy a zzyszy. Wszyscy mówią dzungło. Nie mówi nikt zzyszy standardowo.
Ale to też w Chinach kontynentalnych na południu można zauważyć.
Tak, ale na Tajwanie to bardziej powszechne, a ponadto są różne słówka, te różne zwroty, które są bardziej powszechne na Tajwanie. Cao jako bardzo, niezwykle, zamiast hen. Albo tobie. Cao pan. Niezwykle, świetne. Coś to jest świetne. Albo dan. Jako like na przykład na Facebooku. Albo świetnie. Jako w sensie świetnie. A więc są te małe zwroty, które są odmienne w języku kolokwialnym. W odmianie kolokwialnej na Tajwanie. Ale różnice nie są tak wielkie. Poza tym na Tajwanie jest część ludzi, dość duża część ludzi, stosuje język odmiany, która w Chinach jest dialektem Minnan, Hoklo w opracowaniach naukowych anglojęzycznych. A na Tajwanie ta odmiana określa się nazwą języka tajwańskiego. Ale to też nie jest standard, więc to jak tworzy się filmy, w zależności od tego, czego się chce osiągnąć w tym filmie, ta odmiana może być obecna albo nie. A więc to barier językowych znacznych pomiędzy Chinami a Tajwanem nie ma. W Hongkongu natomiast jest kantoński, ale w tej chwili ja znam się osobiście mniej na Hongkongu niż na Tajwanie. Byłam w Hongkongu raz i wiem, że można się porozumiewać też standardowym chińskim. A więc aktorzy też mówią w tym języku, więc to nie sądzę, żeby były to aż tak wielkie różnice.
Czyli raczej wynika to z takiego zapotrzebowania związanego z fabułą i prawdopodobnie jest ujęte w scenariuszu, jeśli jest potrzeba na jakieś odejście językowe. Zastanawiam się jeszcze i połączę to z kolejnym pytaniem, które mam przygotowane. Na ile na przykład właśnie pozwala się w tych koprodukcjach z Chinami tak naprawdę wprowadzać tych typowo tajwańskich, na przykład powiedzeń, treści i na ile w ogóle pozwala się Tajwanowi. Pytam o to, ponieważ w Chinach kontynentalnych, w Chińskiej Republice Ludowej występuje silnie kontrolowana cenzura. Wyłapuje ona treści kontrowersyjne, przede wszystkim te, które w pewien sposób atakują politykę prowadzoną przez Komunistyczną Partię Chin. Na jakim etapie w koprodukcjach Chińskiej Republiki Ludowej z Tajwanem przeprowadza się cenzurę i jakie treści, bo na pewno będą to treści ściśle związane ze swego rodzaju dążeniem do niepodległości Tajwanu, ale jakie inne są jeszcze dosyć wrażliwe, w jaki sposób twórcy tajwańscy próbują omijać te kontrole i tę cenzurę?
Cenzura moim zdaniem to jest pojęcie bardzo złożone, bo zwykle jak mówimy o cenzurze, to myślimy, kojarzymy to pojęcie cenzury z jednym aktorem, mianowicie z państwem, czyli z państwem chińskim. To jest najłatwiejsze skojarzenie, najprostsze. Natomiast sprawy nie są tak bardzo proste, one są dużo bardziej złożone. Oczywiście państwo chińskie jest bardzo silne i może zrobić bardzo wiele. Na przykład może w ciągu bardzo krótkiego czasu zakazać przepływu wytworów kultury albo ludności na masową skalę. Na przykład jak wybrano na stanowisku prezydenta Taiwan, która jest pro-niepodległościowa, bardziej niż Ma Ying-jeou, który był przedtem prezydentem, wtedy zabroniono turystykę grupową z Chin. I tak zakończono kurek. Rzeczywiście ta turystyka masowa już przestała. Tak samo było z tego samego roku, czyli w 2016 roku, z serialami z Korei Południowej, serialami, filmami i innymi programami telewizyjnymi, które zabroniono ich nadawanie przez chińskie stacje telewizyjne i online. To dlatego, że Korea Południowa zgodziła się na THAAD, System Obrony Przeciwantyrakietowy. Powodu tego wydarzenia zabroniono przypływu koreańskich tekstów, produktów filmowych, telewizyjnych do Chin. Powodzeniem. Więc państwo jest bardzo silne, ale państwo nie jest jedynym podmiotem, który wprowadza cenzurę, czy który się zajmuje cenzurą. Do tego jeszcze wrócę za chwilę. Natomiast pytała pani, jakie treści mogą być drażliwe? Są to treści związane z na przykład takimi sprawami, które nie mają podstaw naukowych, jak na przykład duchy albo podróże w czasie. Więc to nie należy pokazywać takich rzeczy w filmach. Sprawy związane z seksem, sprawy związane z przemocą nadmierną. Tą sektą w Chinach określa się jako sektę Falun Gong. Albo sprawy, które mogą zagrozić jedności narodowej, albo które by były takie, no nie wiem, ujęcia historii, które by przeciwiały się oficjalnemu ujęciu historii narodowej w Chinach. Zabronione czy drażliwe są takie kwestie związane z trzema T, czyli Tajwanem, Tybetem i wydarzeniami na placu Tiananmen. Sama nazwa Tajwan oczywiście może się pojawiać, bo jak wspomniałam o tym filmie This is not what I expected z 2017 roku, Takeshi Kitano jest przedsiębiorcą z Tajwanu. A więc wiadomo, że to jest osoba z Tajwanu. Więc nazwa Tajwan jest okej. Okay. Natomiast nie należy wspominać o Tajwanie jako odrębnym państwie. Tak to działa. Cenzura przez taką agencję państwową, która zajmuje filmem, telewizją i wydawnictwami, radiem też, cenzura jest prowadzona na poziomie scenariusza i gotowego filmu, a więc kłada się scenariusz do kontroli, a jeżeli jest zatwierdzone, to wtedy powstaje film. Film jako całość, jako gotowa całość też podlega kontroli. Oczywiście w przypadku importu filmów jest podobnie, jako całość film albo program telewizyjny podlega kontroli pod względem treści. Są inne ograniczenia w przypadku telewizji, seriali telewizyjnych, czyli jaki procent czasu nadawania przez stacje telewizyjne w godzinach najwyższej oglądalności można nadawać programy z importu. A więc są restrykcje, ograniczenia rozmaitego rodzaju. Można oczywiście też omijać cenzurę, bo z tego co czytałam, osoby z Hongkongu, które tworzą filmy, mogą, w Hongkongu jest taki wyraźny nurt kina na tematy związane z duchami. A więc duchy są silną obecnością w filmach z Hongkongu. Omija się cenzurę przez pokazywanie takich duchów jako wytworów urojeń, czyli problemów, no nie wiem, umysłowych.
Jakichś chorób psychicznych.
Tak. Ale państwo, jak mówiłam, nie jest jedynym podmiotem, które wprowadza ograniczenia. Takie ograniczenia, istnieje też autocenzura ze strony producentów filmów, czy programów telewizyjnych również, seriali. Na przykład Cai Yue-yun, reżyser filmów i seriali, jego autorstwa jest serial White Tower, w którym jest mowa o lekarzu, który pracował w szpitalu National Taiwan University. I tam w tym serialu też jest prezydent. To jest osoba, tożsamość tego prezydenta jest fikcyjna, nie jest to prawdziwy prezydent, niemniej jednak jest to prezydent Tajwanu. Powstała też chińska wersja tego serialu, z której ta nazwa National Taiwan University, czyli National Taiwan University, która może być drażliwa, została zmieniona, ale też została zmieniona nazwa urzędu prezydenta według nomenklatury obowiązującej w Chinach. A więc autocenzura też istnieje. W filmie Black and White tego samego reżysera usunięto rozmaite informacje na temat tożsamości złych postaci negatywnych. takim ponadnarodowe stowarzyszenie przestępcze, grupa przestępcza. W pierwotnej wersji były to osoby z Korei Północnej i z Rosji, w wersji chińskiej te tożsamości zostały zacierane, narodowe. Ale to nie gwarantuje sukcesu niestety, autocenzura również, albo takie usunięcie zakotwiczeń na Tajwanie filmów. Bo nie pamiętam już jakiego dokładnego powodu Black and White nie trafił na rynek chiński, odmówiono z powodu cenzury, z innych powodów. Natomiast też nie był to film lubiany na Tajwanie, właśnie dlatego, że jest bardzo neutralny. A więc to autocenzura nie jest gwarancją sukcesu. A więc nie istnieje tylko cenzura, czyli nie tylko państwo jest ważne, ale też inne podmioty, jak te podmioty tworzące filmy, które mogą być niechińskie. Autocenzura nie jest gwarancją sukcesu.
Tak, wydaje mi się, że to też w szczególności widać w naszym kinie tutaj zachodnim, w którym właśnie intryga, czy właśnie jakaś przemoc, czy problemy ludzkie są tym tematem bardzo pożądanym i tym, który odbiorcę przyciąga. Także faktycznie widać, że nawet odbiorca tajwański jest żądny jakichś wrażeń, oglądając film. I też czasami o to chodzi, żeby nie było to pokazanie takiego codziennego życia, do którego przywykliśmy, bo właśnie o to chyba chodzi też w kinie, żeby odkrywać coś więcej, odkrywać historie, które mówią o życiu, które w jakiś sposób różni się od naszego. Ale właśnie tak, powiedziałyśmy sobie o cenzurze, a tak naprawdę najlepszą postacią, która może film ocenić, jest po prostu odbiorca. I chciałabym, żeby spróbowała Pani scharakteryzować tajwańskiego odbiorcę. Czym on się różni od widza może takiego z Chin kontynentalnych, a może jakieś widoczne różnice są w porównaniu do widza zachodniego, bo myślę, że to będzie jeszcze bardziej wyraźne. Czyli jak wygląda, czego oczekuje tajwański odbiorca?
Oczywiście będą te cechy charakterystyczne, które podam za chwilę, będą takim bardzo wielkim uproszczeniem. Bo tak samo jak na Tajwanie, tak samo jak w Polsce albo i w innych państwach, istnieją różni ludzie z rozmaitymi oczekiwaniami, no nie wiem, tłem kulturowym i tak dalej. Ale oczywiście istnieją pewne elementy związane z historią Tajwanu, które są odmienne i które kształtują ludzi w ten, a nie inny sposób. Na przykład, tak jak mówiłam, historia jest inna. Historia Tajwanu odmienna od historii Chin i oczywiście od historii Polski. Takim bardzo ważnym, odmiennym doświadczeniem historycznym jest kolonizacja japońska na Tajwanie od końca XIX wieku do końca II wojny światowej. A więc ten okres kolonialny kształtował Tajwan w bardzo dużej mierze i sprawia, że pomiędzy Japonią a Tajwanem są bardzo silne, pozytywne więzi w tej chwili. Natomiast Chiny kontynentalne walczyły przeciwko Japonii pod koniec lat 30., więc w związku właśnie z pozycją Chin a Japonii w ciągu II wojny światowej zaistniała wrogość pomiędzy Chinami a Japonią, więc to bliski związek w przypadku Tajwanu, wrogość czy niechęć w przypadku Chin. To są odmienne doświadczenia historyczne. Też na Tajwanie jest więź ze Stanami Zjednoczonymi z czasów zimnej wojny. A więc to odmienne doświadczenia historyczne, które kształtowały kulturę tajwańską, ale które znajdują odzwierciedlenie też w zachowaniu, oczekiwaniach ludzi. Odmienna sytuacja społeczna też jest, bo powiedziałabym, że na Tajwanie, która oczywiście wynika też jest wynikiem sytuacji politycznej, na Tajwanie nie potępiano konfucjanizmu, jak potępiano go w Chinach. W Chinach to prawda nastąpił powrót do konfucjanizmu jako takiego elementu kulturowego, który definiuje Chiny pod koniec lat 80., ale ten powrót był bardziej na poziomie oficjalnym. Natomiast na Tajwanie konfucjanizm można, te konfucjańskie zasady, którymi kierują się ludzie, te konfucjańskie zasady wartości są zakotwiczone bardzo głęboko na poziomie takim bardzo codziennym. To widać w filmach i w zachowaniu codziennym ludzi na Tajwanie. Jest też odmienna tożsamość narodowa, szczególnie wśród młodych ludzi. Coraz więcej młodych ludzi w tej chwili poczuwa się do tożsamości lokalnej, tajwańskiej, a nie chińskiej. I mówię o tym głośno, więc to To mi przychodzi do głowy jako cechy charakterystyczne odbiorcy, widza tajwańskiego, odbiorcy kina, jakiegokolwiek, czy to tajwańskiego, czy to z innych krajów.
Rozumiem i myślę, że faktycznie jest to ważne, że żyjemy już w takich czasach, gdzie ta historia się trochę zaciera, bo po prostu osoby, które doświadczyły właśnie czasów rewolucji, czy właśnie ten ogólnie cały XX bardzo, bardzo burzliwy wiek, powodował silne takie nastroje społeczne, a dzisiaj ktoś, kto już nie przeżył tego na własnej skórze, ma prawo do tego, żeby faktycznie czuć się tą osobą, która urodziła się na Tajwanie, tak? Czyli moi przodkowie byli na przykład z tych Chin kontynentalnych, jednak tak. Ja już jestem urodzony tutaj, żyję w tej kulturze, w tych zwyczajach, jestem do nich przyzwyczajony. I też myślę, że ważna jest ta kwestia konfucjanizmu, którą pani poruszyła, bo mam wrażenie, że on, nie wiem czy dobrze to nazwę, ale w Chinach kontynentalnych jest taki bardziej zewnętrzny, tyczy się takiej hierarchii właśnie związanej z pozycją w społeczeństwie, z pozycją taką polityczną, a na Tajwanie jakby był bardziej traktowany jako takie przeżycie trochę wewnętrzne, właśnie doskonalenie siebie według tych zasad i takiej cnotliwości konfucjańskiej. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, ale wydaje mi się, że to też może być takie istotne, że troszkę właśnie z innych elementów konfucjanizmu teraz się czerpie, mimo tego, że jest on jakimś systemem filozoficznym wiążącym ten Daleki Wschód. No bo wiadomo, i Korea, i Japonia też wychowały się w tym nurcie konfucjańskim, ale dziś są zupełnie odmienne właśnie ze względu na tą historię, która też w pewnych różnych momentach odcinała ten dostęp do konfucjanizmu i ten konfucjanizm wracał też wobec różnych potrzeb.
Tak, to teraz jak mówimy, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Jedna jest związana z konfucjanizmem, druga jest związana z grupami etnicznymi. Wrócę do grup etnicznych za chwilę. Jeżeli chodzi o konfucjanizm, oczywiście w Chinach też bardzo było trudno, nie można się pozbyć konfucjanizmu całkiem. Więc jego widać faktycznie, tak jak pani powiedziała, w podejściu do sprawy rządzenia krajem, do harmonii w państwie, do oczekiwania, że zwykli ludzie nie biorą udziału w rządach, to znaczy w tych sprawach rządzenia państwem. A więc w Chinach zostały pewne elementy konfucjańskie wyraźne, natomiast w Chinach potępiono czy zniszczono w dużej mierze tę dużą jednostkę rodziny, czyli te wielkie rodziny wielopokoleniowe. I to zostało na Tajwanie, a więc to ja się wyraziłam źle albo to nie wiem, uprościłam sprawę. To, co zostało na Tajwanie, to, co widać na Tajwanie, to są wartości konfucjańskie na poziomie wielkich rodzin, codziennych wielkich rodzinach, które są obecne też w Chinach kontynentalnych w pewnej mierze, ale nie w ten sam sposób, ponieważ nie chciałabym teraz, no nie wiem, też za bardzo upraszczać albo mówić o sprawach, na których się nie znam. Takie mam osobiste, no nie wiem, wyczucie, że na Tajwanie więzi konfucjańskie czy wartości konfucjańskie są wyraźnie stosowane. Jest kult przodków na przykład, który jest bardziej widoczny niż w Chinach. Więc wiele elementów tego konfucjanizmu w wydaniu codziennym, rodzinnym i w związku z kultem przodków są bardziej widoczne na Tajwanie. I one są odzwierciedlone w filmach. Natomiast teraz, jak pani mówiła o historii i o młodych ludziach, to faktycznie nowe pokolenie, młodsze pokolenie na Tajwanie, bo wspomniałam o tych Chińczykach, którzy już byli na Tajwanie od XVII wieku i o Chińczykach, którzy przybyli z kontynentu chińskiego po II wojnie światowej. Pomimo, że to byli Chińczycy, pomiędzy tymi dwiema grupami była niechęć spowodowana różnymi czynnikami. W każdym razie była to niechęć. I bardzo wyraźny podział pomiędzy rdzennym Chińczykiem z Tajwanu lokalnym, a Chińczykiem napływowym. A te różnice zatarły się i nie są takie wyraźne w tej chwili. I rzeczywiście w tej chwili młodzi ludzie nie czują przynależności do jednej czy drugiej grupy, ale raczej czują się Tajwańczykami. Te różnice faktycznie zatarły w dużej mierze.
To jeszcze właśnie wracając, bo poruszyła pani tutaj kwestię, że to, co wynika z konfucjanizmu na Tajwanie, czyli na przykład te rodziny, ten kult przodków, może być tematem filmu, czy na przykład jakiejś dramy tajwańskiej. I wiemy też ze względu na te tematy drażliwe, że prawdopodobnie w dużej części to kino opiera się właśnie na przedstawieniu relacji, historii jakiejś rodziny. Jakie jeszcze oprócz rodziny są główne tematy filmów i dram na Tajwanie? Jak budowana jest w ogóle przestrzeń takich produkcji? Jak wygląda świat przedstawiony, kreowanie bohaterów i miejsc, w których egzystują? Czy są to miejsca realne, czy może raczej idzie się w kierunku takiej fikcji, ale fikcji, która nie zahacza o fantastykę, bo wiemy, że tutaj ta fantastyka, ten taki świat nadprzyrodzony, ryzykowny bym powiedziała, czy takim tematem, z którego się rzadziej korzysta?
Jest to temat duchy i tematy nadprzyrodzone są drażliwe. Jest to temat drażliwy, jeżeli chodzi o koprodukcję czy o sprzedaż filmów tajwańskich na rynek chiński. Natomiast jeżeli chodzi o filmy tajwańskie w ogóle, wyprodukowane na Tajwanie, jeżeli chodzi o kino tajwańskie, bez związku, niepostrzegane w związku z Chinami, czyli kino tajwańskie jako takie. Faktycznie tematy nadprzyrodzone są mniej wyraźne niż w Hongkongu, ale są. Bo na przykład, jeżeli chodzi o konfucjanizm, skończę ten temat, jeżeli chodzi o konfucjanizm, to powiedziałabym, i relacje rodzinne, powiedziałabym, że one są bardziej tematem seriali telewizyjnych. Bardzo wiele seriali telewizyjnych jest właśnie o rodzinach rozmaitego rodzaju. Czy to takie niekończące się seriale o, no nie wiem, setkach odcinków w języku tajwańskim, które są o wrogościach, układach, polityce rodzinnej wewnątrz tych wielkich rodzin, czy jeżeli chodzi o te seriale, które należą do kategorii idol dramas, czyli o takim życiu klasy średniej w środowisku miejskim. Tutaj też występują tematy konfucjańskie, czy rodziny w różnym ujęciu. A więc konfucjanizm, konfucjańska rodzina jest bardziej, powiedziałabym, wyraźna w serialach raczej niż w filmach. Teraz duchy. Pewna grupa. Oczywiście teraz też będę upraszczać i będę mówić to, co mnie osobiście przychodzi do głowy. Nie roszczę sobie pretensji do wyczerpania wszystkich tematów w kinie tajwańskim, ale jest taki nurt, powiedziałabym, o licealistach, filmów, które toczą się w liceum. Są to filmy, które są robione z perspektywy dzisiejszej, kiedy te osoby są dorosłymi osobami i które sobie przypominają czasy młodości. Czasami są to filmy usadzone po prostu w środowisku szkół średnich, liceów. Są to filmy różne, po prostu o nostalgii za czasów młodości, o historiach miłosnych, jak film You Are the Apple of My Eye, to jest film z 2011 roku. Są to filmy, które są o historiach miłosnych, ale które mają też w tle rozwój Tajwanu i demokratyzację Tajwanu, jak na przykład film, który się nazywa Girlfriend, Boyfriend z 2012 roku. Ale są to też filmy nowsze, które ten wątek liceum łączą z historią traumatyczną, z traumami historycznymi i z tematem duchów. A więc jest taki film okropny. Nie polecam go, ale jest interesujący. Film, który się nazywa Mon Mon Monsters z 2017 roku, które jest o licealistach i o sytuacji, która się rozwija w kierunku, no nie wiem, bardzo, jest tam narasta przemoc. Jest tam dziecko, które ma pewne cechy nadprzyrodzone. Zapomniałam jakie, bo dawno obejrzałam ten film. Ale ta przemoc i ta nadprzyrodzona postać są w jakiś sposób połączone z odzwierciedleniem tych ran z historii, które nie zostały jeszcze, no nie wiem, uleczone do końca, czy te traumy, które nie znalazły ujścia jeszcze z historii. A więc to jest taki film Mon Mon Monsters z 2017, ale też film Detention, który zdobył kilka nagród festiwalu Golden Horse z 2019 roku. To znowu połączenie wątku liceum. Nie pamiętam, czy to jest tematami. Tak, jest to horror. Więc chyba jakieś... Nie widziałam go jeszcze. Więc jakieś postacie nadprzyrodzone tam też chyba będą. ale to jest film o White Terror, o białym terrorze prowadzonym przez partię nacjonalistyczną pod koniec lat 40. To było polowanie na osoby podejrzane o związki z partią komunistyczną. To jest jeden nurt. Traumy z historii, liceum, duchy. Kolejny temat, czy nurt, kolejna kategoria, to są takie filmy, które przejawiają nostalgię za okresem kolonizacji. Czyli Kano na przykład, film z 2014 roku o drużynie baseballowej z południa, z liceum, z południa Tajwanu, która uzyskała, prawie zdobyła pierwszą nagrodę, nie udało się całkiem, ale zaszła dość wysoko, w grach w Japonii, w Koshien. A więc przeszłość kolonialna, związana z tożsamością narodową Tajwanu. Jeszcze jest film Cape No. 7, słynny bardzo, wielki sukces, 2008 roku. Cape No. 7 to jest historia miłosna obecna, która łączy się z historią miłosną z przeszłości, z czasów, kiedy skończyła się kolonia japońska i te osoby zakochane w sobie musiały się rozstać. A więc to nostalgia za kolonią, okresem kolonizacji japońskiej, który to wątek jest powiązany z tożsamością lokalną, tajwańską, bo ten rozdział w historii Tajwanu go odróżnia od Chin i stanowi o tożsamości lokalnej. Co jeszcze jest w kinie tajwańskim? Relacje etniczne właśnie, związane z każdą z tych grup Chińczyków. Ci, którzy byli wcześniej i ci, którzy przybyli razem z partią nacjonalistyczną. Takie konflikty był wyraźny w kinie Nowej Fali, do którego jeszcze mam nadzieję, że wrócę za jakiś czas, ale też bardziej nowszym filmem Monga, który jest świetnym filmem, jednym z moich ulubionych, Monga o gangsterach z dwóch właśnie grup. Jedni to ci lokalni Chińczycy, a drudzy to mainlanders, ta druga grupa Chińczyków. Jeszcze nowszy film z 2017 roku, The Bold, The Corrupt and The Beautiful. Fabuła, historia toczy się w obrębie rodziny, tego środowiska nacjonalistycznego. I właśnie korupcja, nadużycia rozmaitego rodzaju, które dzieją się w tej rodzinie. Więc kwestie etniczne, to jest kolejny temat, kolejna przestrzeń. Jeszcze jedna to kwestie związane ze społecznością LGBT, które też się pojawiają w kinie tajwańskim. Kolejny mój ulubiony film to dokumentalny Small Talk z 2016 roku o córce, reżyserce, która odkrywa swoją matkę, która jest lesbijką. Kolejny film, który mi przychodzi do głowy właśnie na takie tematy, to Alifu, syn, osoba transpłciowa, urodzona jako mężczyzna, syn przywódcy pewnej grupy aborygeńskiej, który uzyska akceptację swojej rodziny za pomysł zmiany płci. Okej, to są takie tematy, które mnie przychodzą do głowy w tej chwili.
Jest tych tematów tak naprawdę dużo, bo one są bardzo tak dużo. Naprawdę wszystkie bardzo złożone, uważam. Czy właśnie te związane ze społecznością LGBT, czy właśnie w tych kwestiach etnicznych, związanych z ludnością napływową, problemy, w których ludność Tajwanu właśnie dzieli się ze względu na swoją historię, na swoje pochodzenie, czy też przedstawione traumy historyczne związane właśnie z tą prowadzoną w XX wieku polityką. Co jest dla mnie też zaskoczeniem, to ta przeszłość kolonialna, do której Tajwańczycy odnoszą się pozytywnie, tak byśmy powiedzieli, chociażby właśnie wracając do tego dziedzictwa japońskiego, coś co w naszej kulturze, kiedy słyszymy hasło kolonializm, jest odbierane bardzo negatywnie i kojarzone też ze złymi wydarzeniami. Także widzimy, że to kino tajwańskie na pewno w jakiś sposób wpływa na to poczucie tożsamości narodowej. Oni są świadomi właśnie tych różnic, tych problemów. Zastanawiam się, na ile jest to domena kina, czy może inne media, inne elementy kultury znaczą dla tej tożsamości więcej niż kino samo w sobie, bo wiadomo, że każda kultura ma takie swoje dziedziny wiodące w sztuce, przykładowo. My dzisiaj mówimy o kinie i czy to kino można nazwać takim medium wiodącym w manifestacji swojej tożsamości?
Ja powiedziałam, że nie, ale Ale to tylko dlatego, że ja właściwie nie zajmuję się w swoich badaniach kinem, ale głównie komiksami, które są jakby formą kultury popularnej, która nie cieszy się, nie jest wiodącą dziedziną w badaniach nad kulturą popularną Tajwanu. Wydaje mi się, że kino jest oczywiście bardzo ważnym medium, przede wszystkim dlatego, że wpływa na tak wielu ludzi, że publiczność, widzowie kina, odbiorcy kina są bardzo liczną grupą, więc kino jest właściwie bardzo wpływowym medium, dlatego jest faktycznie najprawdopodobniej wywiera największy wpływ na światopogląd ludzi z każdego kraju. A więc kino jest ważne, na Tajwanie również. Ale jest również prawdą, że istnieje już taka tradycja w badaniach naukowych nad kinem, więc istnieje wyraźny nurt badania filmoznawstwa. Nie ma tradycji na przykład badania komiksów, które na Tajwanie też są medium ważnym, kształtującym, mówiącym istotne, czy ze własnym wkładem w wyrażenie tożsamości narodowej. Więc kino jest ważne, ale nie tylko kino to robi, mówi o tożsamości lokalnej na Tajwanie. Literatura również. Jeżeli chodzi o okres kolonii japońskiej, on jest wartościowany pozytywnie od końca lat 80., ponieważ od końca lat 80. nastąpił zwrot. Zniesiono stan wyjątkowy na Tajwanie, zezwolono na zakładanie partii politycznych innych niż partia nacjonalistyczna, a więc wtedy miało miejsce demokratyzacja Tajwanu. Wtedy zaczął się właśnie proces kształtowania tożsamości własnej, odmiennej od Chin. Okres kolonialny, pomimo że istniała rzeczywiście przemoc, istniały negatywne jego aspekty, odzwierciedlone też w kinie. Na przykład jest taki film, który się nazywa Sedik Bale, o przemocy japońskiej wobec ludności aborygeńskiej w 1921 roku. A więc istniały też aspekty negatywne, ale korzyść, którą mają Tajwańczycy w tej chwili wartościowania pozytywnego okresu kolonialnego, to jest właśnie plus możliwości odmienność od Chin po prostu. Czyli wykorzystywanie tego okresu do zaznaczenia, że Tajwan jest odrębny od Chin.
Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tych dziedzin, bo mówiła Pani o komiksach i faktycznie filmoznawstwo jest dziedziną nauki i chciałam powiedzieć, że rozumiem to. Nie chcę tego w żaden sposób wartościować, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, jak dla Pani ważne są te komiksy, bo też ostatnimi czasy interesuję się mocniej fotografią chińską i uważam, że jest to też taka dziedzina, która jest bardzo mało w takim dyskursie naukowym. Także jak najbardziej kwestie komiksów też rozumiem. Ale właśnie, mówiła też Pani o takim kinie tajwańskim wewnętrznym. Mhm. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że ci producenci tajwańscy aspirują do zaistnienia na światowym rynku, czy może właśnie kluczowy jest dla nich ten wewnętrzny rozwój i tworzenie wewnętrznego stylu? Bo wiemy, że koprodukcje z Chinami prawdopodobnie mają na celu bycia bardziej globalnymi niż stuprocentowo tajwańskie, chyba że się mylę, ale czy zauważa Pani jakąś tendencję, że jest to też ważne, żeby na Tajwanie istniało kino przeznaczone typowo dla Tajwańczyków do kreowania, do mówienia o ich problemach wewnętrznych, do jakiegoś jednoczenia też może?
Tak, jak najbardziej. Wspomniałam o filmie, który się nazywa Cape No. 7, który był wielkim sukcesem na Tajwanie, a nie byłby wielkim sukcesem gdzie indziej, dlatego że ja wyświetlam ten film moim studentom w ramach swojego kursu na temat kultury popularnej. Nikt go nie rozumie. To znaczy, są takie kwestie uniwersalne, jak, no nie wiem, sprawy miłosne, historia miłosna, więc to jest rozumiane. Natomiast o co chodzi z tymi sprawami historycznymi, albo tam są różne osoby, które tworzą taki zespół muzyczny ad hoc. I te osoby z tego zespołu należą do różnych grup etnicznych. Wszystkich grup, z wyjątkiem tych napływowych, przybyszy razem z partią nacjonalistyczną. A więc te sprawy etniczne są bardzo ważne w tym filmie, bo pokazują, że kto tworzy ten film, jest o tym, kto tworzy w tej chwili wspólnotę, czy narodową Tajwanu. Osoby z różnych grup etnicznych, ale wyłącza się z tego Chińczyków z kontynentu, po to, żeby się odwrócić od Chin. bo Chiny są zagrożeniem, nie tylko ekonomicznym postrzegane na Tajwanie, ale też tej, nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość Tajwanu, czy będzie dalej zachował stan obecny, którym jest państwem de facto, czy nie. A więc to te sprawy są bardzo zrozumiałe na Tajwanie, natomiast niekoniecznie przez ludzi, którzy nie są częścią tej kultury. Jak najbardziej, są filmy, które są bardzo wielkim sukcesem na Tajwanie, bardzo popularne na Tajwanie, ale niekoniecznie są przejrzyste dla osób spoza Tajwanu. Natomiast jeżeli chodzi o Tajwańczyków, czy oni dążą do zaistnienia na arenie międzynarodowej, no powiedziałabym, że nie wiem. Oni dążą chyba do sukcesu i do zarobków, bo z tego właśnie powodu chyba tym są motywowane te koprodukcje z Chinami. Nowa fala w latach 80. była ważna i faktycznie wtedy widoczność Tajwanu na zachodzie była bardzo ważna, ponieważ w tym okresie wiele państw kluczowych, jak Stany Zjednoczone, rozwiązały stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. A więc w sytuacji niewidoczności Tajwanu, czy utraty widoczności pod względem właśnie relacji dyplomatycznych, kino przywróciło Tajwan do widoczności międzynarodowej. Wtedy to było ważne. W tej chwili trudno powiedzieć. Oczywiście bardzo widoczny jest reżyser Ang Lee, który nie działa na Tajwanie, ale jest Tajwańczykiem. Jego filmami, które są znane na całym świecie, jak Życie Pi, albo Brokeback Mountain, Przeczarowany Tygrys, Ukryty Smok i tak dalej, albo Ostrożnie Pożądanie. Ang Lee jest widoczny. Edward Yang, na przykład kolejny reżyser nowej fali, uzyskał nagrodę za najlepszego reżysera w Cannes w roku 2000. Mehdi Zi, który jest urodzony w Birmie. Są filmy tajwańskie, które są przedstawione jako kandydaci do Oscara ze strony Tajwanu, czyli chęć jest. Natomiast wydaje mi się, że Tajwan raczej ma taką nadzieję, że stanie się centrum filmowym, powiedzmy autorytetem, ale w regionie. To festiwale, na przykład Golden Horse Awards, to jest festiwal, który powstał w latach 60. i który w tej chwili jest bardzo ważny jako miejsce spotkań, czy festiwal, gdzie przedstawia się filmy chińskojęzyczne nie tylko z Azji, nie tylko z Chin. A więc to Tajwan raczej niż zaistnieć na zachodzie, chce raczej zaistnieć jako taki hub w regionie.
To zapytam, ten festiwal, o którym Pani wspomniała, on jest organizowany na Tajwanie, tak?
Tak.
Aha, czyli to jest typowo tajwański. Mhm. Chciałam się też o to zapytać, bo no my znamy tutaj zachodnie festiwale, więc łatwiej jest zorientować się, ale uważam, że jest to bardzo interesujące, że też dla nich istotne jest to, żeby być jakimś wzorem wschodnim, aniżeli zachodnim, bo wiadomo, że prawdopodobnie mogliby robić filmy dostosowane do odbiorcy zachodniego, z tym, że nie byłoby to już tak tajwańskie w cudzysłowie, tak? Że dostosowywaliby swoje treści do naszych zwyczajów kulturowych, ukrywając tak naprawdę tą taką tożsamość i te zwyczaje tajwańskie, które myślę są też ważne. A na pewno tutaj w Azji Wschodniej są elementy kultury, które łączą różne państwa i różne narodowości, tak jak na przykład ten konfucjanizm, jak już się go tak uczepiłyśmy. I one będą zrozumiałe właśnie dla wielu państw, ale wschodnich, tak samo jak u nas pewne też wierzenia czy ideologie będą tym spoiwem kina zachodniego. Także o festiwalach też mi Pani odpowiedziała, właściwie wyprzedziła mnie Pani, bo miałam takie pytanie i bardzo się cieszę, że udało się też znaleźć jeden właśnie z tych festiwali typowo wschodnich, tajwańskich. I na koniec jeszcze zapytam, jakie nazwiska bądź tytuły wymieniłaby Pani jako te kluczowe dla kina tajwańskiego oraz jakie tytuły dla osób, które na przykład nigdy z tym kinem nie miały styczności i chciałyby coś zobaczyć, ale żeby się też nie przestraszyły, że nie rozumieją, co się dzieje na ekranie.
Ha, trudne pytanie. To znaczy, łatwiej jest to odpowiedzieć na pytanie, jacy są kluczowi reżyserowie kina tajwańskiego.
Mogą być reżyserowie.
Dobra, to oczywiście Ang Lee jest takim nazwiskiem. Niekoniecznie, bo oprócz tych filmów, które są znane nam, Są też filmy, on tworzył też filmy, które przedstawiają życie albo jego grupy, bo on należy do tej grupy Chińczyków, którzy przybyli razem z Partią Nacjonalistyczną. I jest taki świetny film, który się nazywa, zaraz jak on się nazywa, Eat, Drink, Man, Woman z lat 90. I jest świetny i jakby przejrzysty dla wszystkich. Co jeszcze? Oczywiście Nowa Fala jednak jest lata 80., wczesne 90., jednak są bardzo ważne, bo to one kształtowały kino tajwańskie. Jeżeli się komukolwiek kojarzy z czymkolwiek kino tajwańskie w tej chwili, to najprawdopodobniej z Nową Falą. A więc takimi osobami, takimi reżyserami są Hou Hsiao-hsien i Edward Liang. Hou Hsiao-hsien, który pomimo, że był z kontynentu, przedstawił życie codzienne właśnie wśród ludności chińskiej, ale która była już na Tajwanie. To są trudne filmy, ale mają bardzo wiele mówią na temat Tajwanu. Hou Hsiao-hsien był też twórcą City of Sadness, takim wielkim, to taki bardzo ważny film, bo mówił o tej traumatycznej historii z perspektywy mikro, rodzinnej. A więc Hou Hsiao-hsien to jest ważna postać. Edward Yang. Edward Yang może jest znany nam najbardziej z powodu tego filmu właśnie, który uzyskał nagrodę w Cannes. I A One and a Two w angielsku. Chai Ming-liang, który też należy do tej późnej nowej fali. Reżyser urodzony w Malezji. Mogłam polecić wiele filmów, ale niewiele z nich jest dostępnych, niestety. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać produkcjami tajwańskimi. Wiem, że w tej chwili na Netflixie są seriale tajwańskie, bo w ten sposób właśnie się promuje, Ministerstwo Kultury promuje Tajwan. Więc powstały seriale, które są przeznaczone dla odbiorców zachodu. Są na Netflixie. Nie są najlepsze może, ale no, to jest inna sprawa. Filmy, które byłyby, no nie wiem, najbardziej przejrzyste, to też trudno powiedzieć. Nie ma łatwych chyba tajwańskich filmów. Manga mi się bardzo podoba, ten film o gangsterach. Jest taki świetny film, bo mówiłam o tej grupie najnowszej migrantów z Azji Południowo-Wschodniej, zarobkowych albo imigrantów w związku z ślubem. Jest taki film, który się nazywa Pinoy Sunday 2019 roku. To komedia o mężczyznach z Filipin, którzy przybyli na Tajwan do pracy i którzy mają różne przygody w Tajpeju. Cape No. 7 jest ważny, bo wszyscy filmoznawcy o nim mówią i jest śmieszny. To wiele bym je... Aha, jeszcze można powiedzieć, że filmy tajwańskie są dostępne w Polsce, bo wiem, że swojego czasu, nie wiem jak wygląda sprawa z ostatnimi edycjami filmu Festiwalu Pięciu Smaków w Warszawie.
Były zdalnie robione, o ile się nie mylę, że można było sobie wykupić dostęp do poszczególnych filmów, także są dostępne i festiwal trwa i faktycznie jest to chyba taka najłatwiejsza droga, jeśli ktoś zaczyna szukać tych filmów. Także na pewno Festiwal Pięciu Smaków warto jest śledzić.
Tak, i wiem, że mieli w programie bardzo często filmy z Tajwanu. To między innymi dlatego, że Ministerstwo Kultury, tak jak mówiłam, w tej chwili się stara promować Tajwan różnymi metodami, czy różnymi formami kultury popularnej, nie tylko serialami, a też filmami. Istnieje program, który się nazywa Taiwan Cinema Toolkit. A więc uniwersytety, czy kina, czy festiwale, które są zainteresowane włączeniem do programu filmów tajwańskich mogą korzystać właśnie z tego zbioru. Nie są to zawsze filmy łatwe, powiedziałabym.
Pierwsza to jest ta bariera kulturowa, a drugie tak. To jest już to takie znaczenie ukryte, wewnętrzne, którego też trzeba się czasami doszukać. Ale myślę, że zostało podanych tutaj wiele ciekawych tytułów i wiele też nazwisk, więc jeżeli kogoś kino tajwańskie zaintrygowało czy zainteresowało, to któreś pozycje na pewno będziemy w stanie odnaleźć. Można oczywiście zacząć od Netflixa czy innych tutaj platform, które są nam dostępne, ale znając tutaj możliwości internetu dzisiejsze, jest na pewno mnóstwo sposobów, żeby się do tego kina tajwańskiego dostać. Na pewno łatwiej niż Chińczykom, jeśli chodzi o tą cenzurę, o której sobie powiedziałyśmy. Ogólnie dużo rzeczy powiedziałyśmy. Ja też się dużo dowiedziałam. Jest trochę takich kwestii, które są zupełnie inne niż w tej naszej kulturze zachodniej i to myślę, że też jest ciekawe. Także ja słuchaczy bardzo zachęcam do tego, żeby to kino tajwańskie sobie odkopywali. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości na może jakiejś innej ścieżce naukowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Raz.
Ja również dziękuję. Ja też to Pani pytania mi się bardzo spodobały, skłoniły do przemyśleń wielu. Ja też słuchaczy bardzo zachęcam do zapoznania się z kinem tajwańskim, bo jak dzisiaj widziałyśmy, jest bardzo różnorodne, więc to pomimo braku całkowitej przejrzystości kulturowej, to każdy sobie znajdzie coś dla siebie. Dziękuję również.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.